Puls Miasta. Przegląd najciekawszych i najważniejszych wydarzeń mijającego tygodnia. Puls Miasta. Magazyn reporterów w każdą sobotę o 10.10 w Radiu Zielona Góra.
Marta Czechowska, dzień dobry. Zaczynamy przegląd wydarzeń minionego tygodnia w Zielonej Górze. A ten tydzień upływa pod znakiem koronawirusa i między innymi ewakuacji Domu Pomocy Społecznej dla kombatantów. Pandemia kładzie się cieniem na wszystkie dziedziny życia. W tym tygodniu kolejne szkoły przeszły albo na tryb zdalny, albo na hybrydowy sposób nauczania. Placówki zastanawiają się też na przykład, co będzie ze studniówkami. Zielona Góra przez ostatni tydzień była w niebieskiej strefie, a od dzisiaj w całym kraju obowiązuje strefa żółta. Oznacza to, że w przestrzeni publicznej jest obowiązek zakrywania nosa i ust. Jak na tę wiadomość zareagowali mieszkańcy, pytamy.
Nie, dlatego że na ulicy odległości są duże. No chyba, że to jest tłok jakiś tam wielki, ale ludzie są odległości od siebie znacznie większe niż 2 metry.
Wszędzie, gdzie tylko się da. Jednak jakiś tam sposób na pewno ograniczymy tą emisję tych kropelek.
A myśli pan, że wprowadzenie obostrzeń w związku z jakimiś wydarzeniami kulturalnymi, czy to zmniejszyłoby tą ilość zachorowań, która jest w tej chwili?
Prawdopodobnie tak, jeżeli ograniczyłoby się te spotkania ludzi w bardzo dużych gronach.
Co pani myśli o noszeniu maseczek w takiej przestrzeni publicznej, nie tylko w sklepach?
Że nie jest konieczna póki co, dlatego że nasze płuca też są ważne w tym całym procederze, że tak powiem. I troszeczkę takiej wolności dla płuc też jest wymagana.
Uściślimy, w strefie żółtej obowiązuje na przykład limit jednej osoby na 4 metry kwadratowe w przypadku imprez takich jak targi, wystawy, kongresy czy konferencje. W siłowniach jest limit osób 1 na 7 metrów kwadratowych, w kinach może być 25% publiczności. Liczba osób biorących udział w imprezach rodzinnych nie może przekroczyć 75 osób. Przestrzeganie obostrzeń ma zdecydowanie egzekwować policja, bo liczba zakażeń koronawirusem w ostatnich dniach bije, jak wiemy, rekordy. 6 października, czyli we wtorek, o dodatnim wyniku testu poinformował prezydent Zielonej Góry. Na kwarantannę zostali wysłani współpracownicy Janusza Kubickiego, ale magistrat zaznaczył, że funkcjonowanie Urzędu Miasta dla mieszkańców nie uległo zmianie. Tymczasem, jak już mówiliśmy, w tygodniu miała miejsce ewakuacja 171 podopiecznych Domu Pomocy Społecznej. Pensjonariusze, u których potwierdzono zakażenie koronawirusem, trafili do szpitali w Gorzowie, w Zielonej Górze i w Żarach. Osoby zdrowe natomiast przewieziono do Torzymia i Drezdenka. Zielona Góra przygotowuje teraz budynki Domu Kombatanta do powrotu pensjonariuszy, a to i reorganizacja placówki były tematami wczorajszej konferencji prasowej wiceprezydenta Zielonej Góry Krzysztofa Kaliszuka oraz wojewody lubuskiego Władysława Dajczaka.
Powtórzę z przekonaniem, że ta decyzja o ewakuacji była w porę, była dobrą decyzją. Gdybyśmy zwlekali ze 2 dni, pewno by płynęły z tego domu bardzo dramatyczne sygnały. I dzisiaj też cieszę się, że mogę się spotkać z wiceprezydentem Zielonej Góry, panem Krzysztofem Kaliszukiem, który przekazał mi informacje o tym, jak samorząd Zielonej Góry realizuje przygotowania, aby do tego domu mogli jak najszybciej powrócić pensjonariusze. 171 pensjonariuszy jest w szpitalach w Gorzowie, w Drezdenku, w Torzymiu, w Żaganiu. To jest sytuacja oczywiście dobra z punktu widzenia zabezpieczenia ich bezpieczeństwa, ale też musimy myśleć o tym, że pandemia koronawirusa szybko się rozwija. Musimy być przygotowani na te działania.
Ustaliliśmy ze służbami pana wojewody odpowiednią reorganizację naszego Domu Pomocy Społecznej. Tak jak państwo wiedzą, są tam 4 pawilony. Jeden z tych pawilonów, pawilon A, który ma także osobne wejście, będzie przeznaczony na izolatorium, aby w przyszłości, jeśli dojdzie do zakażeń, można było te osoby odpowiednio tam przenieść. Pomiędzy tym pawilonem A a pozostałymi powstanie śluza. Mamy spotkanie w najbliższy piątek, kiedy po tych wszystkich działaniach zostanie jakby przez służby pana wojewody, przez sanepid, przez straż pożarną obiekt odebrany do możliwości przyjmowania podopiecznych. Na ten czas, kiedy jeszcze nie będziemy mogli działać, poprosiliśmy starostów naszych zaprzyjaźnionych, a więc starostę zielonogórskiego pana Krzysztofa Romankiewicza oraz panią starostę Iwonę Brzozowską z Nowej Soli, którzy zadeklarowali już na dzisiaj 16 miejsc. Jeśli uda się je zwiększyć do 20, będziemy mogli rozpocząć już na początku przyszłego tygodnia przeniesienie osób, które dzisiaj są w szpitalu w Drezdenku. Sądzimy, że za tydzień będzie można już do Zielonej Góry rozpocząć przenoszenie osób z Torzymia. Przez najbliższe dni będziemy starać się odbudować kadrę. Udało się i z dniem dzisiejszym obowiązki dyrektora Domu Pomocy Społecznej przy ulicy Lubuskiej w Zielonej Górze przejmuje dotychczasowa dyrektor domu seniora Wigor, pani Wioleta Baziuk. Osoba z bardzo dużym doświadczeniem, osoba, która ma bardzo pozytywne oceny dotychczasowej działalności.
Radio Zielona Góra to puls naszego miasta.
Mówimy o walce z koronawirusem, tymczasem Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze wzbogacił się o nowoczesny sprzęt, który będzie wykorzystywany przy skomplikowanych operacjach onkologicznych. To aparat do wizualizacji ukrwienia operowanych tkanek będzie wykorzystywany na przykład przy operacjach zaatakowanych przez nowotwory organów wewnętrznych, takich jak jelita, żołądek, wątroba czy trzustka. Dzięki odpowiedniej diagnozie ukrwienia organu będzie łatwiej uniknąć wielu komplikacji, a pooperacyjne rany będą się lepiej zrastały i goiły. Sprowadzony z Niemiec aparat kosztował 34 tysiące euro. Pieniądze na ten cel podarowała szpitalowi Fundacja Chirurgii i Onkologii Polskiej imienia profesora Pawła Murawy. Co ciekawe, to pierwsze tego typu urządzenie w Polsce. Cieszą się z tego władze Zielonogórskiego Szpitala, które podkreślają, że przy stale rosnącej liczbie pacjentów onkologicznych posiadanie takiego sprzętu jest bardzo ważne. Za chwilę głos Marka Działoszyńskiego, a sam profesor Murawa, kierownik klinicznego oddziału chirurgii i onkologii w Zielonogórskim Szpitalu, opowie, jak działa to urządzenie.
No, szpital funkcjonuje, można by było powiedzieć, prawie normalnie. COVID nie może przesłaniać nam leczenia innych pacjentów. Choroby nowotworowe, z którymi walczy oddział chirurgii ogólnej onkologicznej i jeszcze inne oddziały w szpitalu, dotykają bardzo dużą część populacji. W związku z tym potrzeba doposażania w dobry sprzęt, potrzeba zapewnienia lekarzom, którzy są na najwyższym europejskim, światowym poziomie, dobrego sprzętu, dobrego wyposażenia, tak żeby mogli udzielać świadczeń pacjentom. Jest zadaniem oczywiście szpitala, płatnika, ale także takich ludzi, którzy tutaj dzisiaj z nami są, czyli Fundacji HOP imienia profesora Pawła Murawy.
To pierwsze urządzenie, które już w zasadzie w momencie, kiedy fundacja zaczęła działać, się okazało, że już można tak szybko i sprawnie coś załatwić, co mnie bardzo cieszy, bo my już kilka zabiegów tym aparatem wykonaliśmy. To jest urządzenie, które sprowadziliśmy z Niemiec i zresztą jest to pierwsze urządzenie w Polsce służące do tego typu działań, a mianowicie do szeroko pojętej oceny ukrwienia tkanek w trakcie zabiegów operacyjnych. I do tej pory nie było takich urządzeń. Oceniało się to na oko albo uważano, że no dobra, powinno być dobrze. No tak brutalnie powiem, to była bardzo subiektywna ocena i tak do dzisiaj zresztą funkcjonuje w większości zabiegów chirurgicznych. I my dzisiaj wiemy, że po prostu jeżeli oceniamy w trakcie operacji ukrwiony narząd, łączymy go tam, gdzie w danym momencie akurat trzeba, to wiemy, że te szanse na gojenie są. I zrobiliśmy już kilka zabiegów z tym urządzeniem i poprawiło nam to w istotny sposób i przyspieszyło proces gojenia pacjentów. No bez tych urządzeń po prostu mamy większą liczbę powikłań. No to urządzenie oczywiście nie powoduje, że mamy ich zero. Niestety przy dużych zabiegach się tak nie da, no to jest jakby pewien problem jeszcze nierozwiązany do końca na świecie, ale w istotny sposób co najmniej o 50% zmniejsza, w związku z czym no bardzo się cieszymy, że to urządzenie mamy.
Według wyliczeń z tego urządzenia będzie mogło skorzystać nawet 100 pacjentów rocznie. To inwestycja w szpitalu, ale są też kolejne w Zielonej Górze. Na placu teatralnym stanie długo wyczekiwana scena lalkowa. Konstrukcja obiektu pozwoli na wystawianie spektakli zimą i latem. Tak mówił na konferencji prasowej dyrektor zielonogórskiej sceny Robert Czechowski. Za inwestycję będzie odpowiedzialna firma Exalo, a sama scena ma zostać oddana do użytku w 2022 roku.
To jest naprawdę wzruszająca chwila. Jesteśmy w pandemii. Z jednej strony mrok, czerń i wspomnienie śmierci, a my żyjemy z wyobraźni, więc wiemy, co to oznacza, ale z drugiej strony światełko w tunelu, które wobec świadomości przemijania zwykle się pojawia. My w teatrze jesteśmy od tego, żeby dawać taką nadzieję. Formalnie podpiszemy umowę, a za chwilę symbolicznie wbijemy łopatę w ten plac, który od 4 lat czeka żeby się coś wydarzyło.
W sezonach ciepłych, letnich, ściana zwrócona twarzą do placu teatralnego będzie otwierana, będzie do niej dostawiana, do tej wolnej przestrzeni, która się wyłoni, będzie dostawiana scena plenerowa, którą już sprawdzaliśmy w czasie Lubuskiego Lata Teatralnego i będziemy grali spektakle głównie plenerowe. Natomiast jak przyjdą miesiące zimne, zamykamy te ściany i przyciskiem wydobywamy z głębi fotele, czyli widownie dla dzieciaczków i powstanie wewnętrzna scena lalkowa, głównie dla dzieci. Czyli takie podwójną funkcję będzie miała ta scena, letnią i zimową.
Staramy się w jak najmniejszym zakresie wpływać na otoczenie. Janusz Popiel, dyrektor oddziału Diament spółki Exalo Drilling SA w Pile. Na pewno jest to duże utrudnienie, ponieważ wkoło mamy zagospodarowane już miejsce, które zostało niedawno zrewitalizowane i przy pracach budowlanych wiadomo, że trzeba przywieźć i materiał, i ciężki sprzęt się będzie poruszał. Może to mieć jakiś tam wpływ, natomiast no, będziemy to tak prowadzić te prace, żeby jak najmniejszy wpływ to miało na otoczenie. Oczywiście co się zniszczy, to zostanie z powrotem naprawione, bo pewne rzeczy się mogą wydarzyć. Najważniejszy element to jest tak naprawdę wykopy i wyjście z ziemi. Jeżeli wyjdziemy z fundamentami, a tu są zaplanowane dosyć spore fundamenty, bo one są posadzone na palach żelbetowych, to tak po wyjściu z tego etapu można będzie wtedy oceniać, kiedy jest realne do zbudowania całej inwestycji. My jako spółka realizujemy od wielu lat już inwestycje kubaturowe. Z takich najbliższych i najbardziej znanych tutaj w Zielonej Górze to jest choćby sala sportowa na Emeli do koszykówki. Jest to inwestycja, którą byśmy realizowali jako oddział Diament, Lubuskie Centrum Winiarstwa w Zielonej Górze. No i wiele różnych obiektów w Polsce.
Dodajmy tylko, że koszt budowy sceny lalkowej w Zielonej Górze oszacowano na 15 milionów złotych, a nieco mniej, bo około 12 milionów ma pochłonąć remont mostu w Cigacicach. Mimo pandemii koronawirusa prace idą zgodnie z planem i jeśli nic się nie zmieni, mostem będzie można przejechać za rok jesienią. Takie zapewnienie usłyszeliśmy m.in. od członka zarządu powiatu zielonogórskiego Mirosława Andrasiaka.
Mamy, powiedzmy, zmiany takie technologiczne, że niektóre rzeczy robimy troszeczkę szybciej, niektóre troszeczkę później, natomiast generalnie jesteśmy bardzo zadowoleni z tempa robót do tej chwili, jakie się dzieje, czyli i terminy są nie tak grożone, jakby jakość też jest zadowalająca. Mieliśmy radę budowy, wykonawca zgłasza kolejne etapy do odbioru, odbieramy. Także jesteśmy zadowoleni z tej trudnej sytuacji, jaka w tej chwili panuje. W planach mamy tak, że do końca roku powinniśmy, znaczy do zimy może tak, zakończyć prace czyszczenia, prace malarskie, które wymagają odpowiedniej temperatury i odpowiedniej pogody. W zimie przy temperaturach, powiedzmy, sprzyjających większy nacisk będziemy kładli na betonowanie już płyt i to jakby nie zakłóci nam harmonogramu.
Praca idzie pełną parą, remontowany most, tak zakładam, gdzieś tam w połowie grudnia, że będziemy mieli tak zwane połowinki. Robert Kostek, Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze, naczelnik Wydziału Organizacyjnego. Obecnie są czyszczone z korozji kolejne przęsła już od strony Zielonej Góry, tej patrząc na przęsło środkowe, nordowe, od strony Zielonej Góry, natomiast tutaj te przęsła po stronie Cigacic, one są w zasadzie już wypiaskowane, wymalowane, rozpoczęły się prace szalowania, następnie będą prace zbrojenia i wylewania betonu. Na tą chwilę jakichś opóźnień nie ma. Tutaj dla części nurtowej, tak dla informacji, dostaliśmy, właściwie wykonawca generalny dostał przyzwolenie żeglugi gdzieś tam po 1 listopada. Ta część będzie dla żeglugi zamknięta, ta środkowa, nurtowa, ze względu na to, że będzie musiał być budowane pod tą częścią rusztowanie, także wysokie barki i tak dalej nie będą miały przejezdności. To będzie trwało około 1,5 miesiąca czasu.
Czekamy zatem na odnowiony most za rok jesienią. Przypomnijmy tylko, że ten remont rozpoczął się w połowie kwietnia, dokładnie, o ile pamiętam, 15 kwietnia. A to wszystko w związku z bardzo złym stanem technicznym przeprawy. Tam mogły, przypomnijmy, też przejeżdżać tylko pojazdy do 3,5 tony.
Radio Zielona Góra. To puls naszego miasta.
Jak widać, inwestycje mimo sytuacji epidemicznej są realizowane, a zmiany czekają też osiedle mazurskie. Na ostatniej sesji zielonogórscy radni przyjęli zmiany do planu zagospodarowania tego terenu. Dzięki nim osiedle ma zyskać miejsce na teren rekreacyjny i, co ważne dla kierowców, powinno się pojawić więcej miejsc parkingowych. Miejsce do rekreacji zostało wywalczone przez mieszkańców osiedla w budżecie obywatelskim. O szczegółach mówił nam wiceprezydent miasta Dariusz Lesicki. Na osiedlu zostanie też uregulowana właśnie sprawa parkingu przy wjeździe na osiedle od strony ronda Orląt Lwowskich.
Zgodnie z projektem i budżetem obywatelskim, to w pewnym obszarze ma powstać teren rekreacyjny dla osiedla i z tego względu na ostatniej sesji przystąpiliśmy do zmiany tego planu. Chcemy również zabezpieczyć tamte cenne przyrodniczo obszary, które są na południe od torów kolejowych. Jednocześnie ta zmiana pozwoli na realizację właśnie tego celu rekreacyjnego. Też chcemy uregulować jakby ten stan faktyczny, który tam jest, ponieważ tam stają samochody ciężarowe, które są uciążliwe, w szczególności dla mieszkańców. Dlatego chcemy to uregulować i stworzyć tam obszar, który również będzie mógł być zagospodarowany w inny sposób niż jako parking dla samochodów ciężarowych.
Przerażeni byliśmy wszyscy pierwotnymi planami, czyli związanymi, że miała być jakaś strefa tam, nie wiem, przemysłowo-budowlana, coś takiego. No i w tej chwili bardzo jesteśmy z tego zadowoleni, dlatego że to jest po prostu dla nas taka naprawdę, no, zielony płucak na spacery z dziećmi. Mamy małe dziecko, psy, każdy tutaj dba. To jest po prostu dla nas raj, dlatego tutaj między innymi to mieszkanie kupiliśmy akurat na tym osiedlu właśnie z tego względu.
Wydaje mi się, że po prostu jakby został wysłuchany głos obywateli, myślę, mieszkańców tutaj osiedla naszego. Zmiany na dobre. Ta część, która, tak jak mówię, jest użytkowana jako rekreacyjna, zostanie jako rekreacyjna i to się, myślę, przyczyni wszystkim do podniesienia jakości życia.
Jak słyszymy, mieszkańcy osiedla Mazurskiego cieszą się z tych planowanych zmian, a kolejne nowości szykują się. I to już niebawem, w Śródmieściu. Jeszcze w tym miesiącu ruszy budowa zielonych przystanków i to również jest zadanie, które wygrało w budżecie obywatelskim w ubiegłym roku. Mieszkańcy zdecydowali, że roślinne wiaty pojawią się w dwóch miejscach, przy Elżbietankach oraz przy ulicy Bohaterów Westerplatte.
W obu tych miejscach pojawią się nowe ławki czy też kosze na śmieci. Jednak główną atrakcją, zgodnie z założeniem projektu, będą rośliny. Piotr Dubicki, Biuro Prezydenta Miasta Zielona Góra. Zostaną wykonane zielone ściany, które w zależności od pory roku będą zmieniały swoje barwy, a wszystko to dzięki odpowiedniemu doborze roślin. Pierwsze prace ruszą już w połowie października. Jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem, przystanki powinny zazielenić się do końca roku. W budżecie obywatelskim na to zadanie było przewidziane 200 tysięcy i tą kwotę też chcemy przeznaczyć na realizację. Jeśli chodzi o rośliny, one są już tak naprawdę wybrane. Pojawią się nasadzenia w pobliżu przystanków. Elżbietanki ozdobią m.in. krawniki czy też szałwie, a przy Westerplatte m.in. pojawią się narcyzy czy kostrzewa.
Będzie ładnie przynajmniej.
Atrakcyjni. Myślę, że chodzi tu o ekologię, jest to jak najbardziej za.
No ja już gdzieś taki widziałam, nawet to ładnie wygląda. A Zielona Góra tym bardziej, bo zielona.
Nie. Myślę, że właśnie korzystnie wpłynie na środowisko i jakby na samopoczucie też ludzi i będzie przede wszystkim ładnie bardzo wyglądać.
Myślę, że dobry pomysł. Cokolwiek urozmaici miasto, będzie mi się na pewno podobało.
Tak, bardzo fajny pomysł. Myślę, że dużo ludzi zauważy też, jaka natura jest ważna.
Myślę, że nie, że to nie będzie ładnie.
Koszt realizacji tego projektu to, przypomnijmy, około 200 tysięcy złotych, a mówiąc już o zielonych zadaniach, trzeba wspomnieć o tym, że Zakład Gospodarki Komunalnej testował elektryczne zamiatarki. Sprzęt można było zobaczyć na deptaku. Urządzenia mają czyścić chodniki oraz ścieżki rowerowe, tłumaczyła Agnieszka Miszon z zakładu.
Mamy nadzieję, że pierwsze elektryczne zamiatarki w przyszłym roku pojawią się już w Zielonej Górze. Takie małe zamiatarki, one są za małe, żeby czyściły nasze ulice. Na ulicę mamy specjalne takie duże zamiatarki, które dużo lepiej się sprawdzają. Taka mała zamiatareczka, ona jest dedykowana właśnie do ścieżek rowerowych, do chodników. Można z nią spokojnie wyjechać na deptak i też ten deptak posprzątać.
O tym wszystkim przeczytacie na naszej stronie internetowej rzg.pl, a także na naszym radiowym Facebooku. Teraz w Pulsie Miasta to wszystko. Marta Czechowska, dziękuję i do usłyszenia za tydzień.
Puls Miasta. W każdą sobotę o 10.10 w Radiu Zielona Góra.